coraz tłoczniej, coraz głośniej robi się w foyer Teatru imienia Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie. Polskie Radio Rzeszów gości w teatrze z okazji 80-lecia istnienia teatru, a ten tłum pojawia się dlatego, że już za pół godziny mniej więcej rozpocznie się spektakl.
Państwo oglądają widowisko, zachwycają się aktorami, oklaskują. Tak. I być może nie wszyscy mają świadomość, jak wiele osób na to widowisko pracuje, jak wiele osób, których nie widać, które stoją czasami w kulisach, a czasami są do dyspozycji aktorów i całej ekipy technicznej, na przykład w pracowniach.
No i my no właśnie teraz tak na ten świat chcemy zwrócić uwagę. Maciek Rosół, który jest tam gdzieś schowany.
Tak, nasz realizator
dźwięku. I Krzysiek Kogut, który kolejny jest realizator. W studiu w Rzeszowie, w rozgłośni.
To pozwólcie Państwo, że przedstawimy kolejnych naszych gości. Jerzy Lubas, legenda Teatru imienia Wandy Siemaszkowej, człowiek, który współpracował chyba ze wszystkimi największymi artystami teatru w Polsce. Witamy Cię, Jerzy. Dzień dobry.
Dzień dobry.
I Krzysiu Jawniak, który pracuje na swoją legendę w Rzeszowie w teatrze od 16 lat, a chyba od 10 jesteś szefem. Przejąłeś to, co Jerzy kiedyś rozpoczynał.
Dobry wieczór. Tak, byłem przez kilka lat zastępcą. Pracowaliśmy razem z Jurkiem. Obecnie Jurek jest producentem, a ja kierownikiem technicznym.
No a Jerzy z teatrem związany był przez lat 40, dobrze pamiętam?
52 lata minęło,
52 lata.
Jak jeden dzień. Przyszedłem do teatru w 72 roku na próby spektaklu Ożenek.
Ale tak przyszedłeś po prostu, żeby zobaczyć?
Nie, to nie tak. Ja miałem straszną ochotę pracować w radiu w amplifikatorni.
Czyli w naszym.
Z nami.
W naszym radiu.
Z nami.
Ale mnie nie przyjęto.
W związku Duży z błąd.
Tym, w związku z tym udałem się tu i jakoś do teatru, jak się wsiąknie, to już jest... I tak ożeniłem się z tym spektaklem Ożenek Gogola w reżyserii, Ożenek. Marian Szczerski to dyrektor reżyserował, że do dzisiaj nie mogę się rozwieść.
No ale to jest piękny związek, tak mi się wydaje. Chociaż...
Ania Demczuk się rozwiodła.
Tak.
A słuchajcie, ja wszystko pamiętam, jak Ania tu przyszła, jak Małgosia przyszła, jechaliśmy z rzeźnią do Zielonej Góry na festiwal, to wszystko pamiętam.
Wiecie, mnie bardzo interesuje, w jaki sposób odbywa się ten proces, który potem my widzowie oklaskujemy najpierw na premierze, a potem w tym takim ciągu prezentacji. Przecież to jest kilka miesięcy ciężkiej pracy, zwłaszcza waszej także, takiej bardzo praktycznej. Trzeba zbudować dekoracje, trzeba zbudować całą tę maszynę, kostiumy, całą tę maszynę, powiedziałbym, teatralną. Krzysztof, jak to się dzieje?
Peruki pokazuje.
To prawda. Te okresy stają się coraz krótsze dla nas. Ten czas jest bardzo wyśrubowany. Biegniemy niemalże z premiery do premiery. Rozpoczyna się to zwykle od jakichś rozmów, które prowadzimy ze scenografami, z kostiumografami, ze specjalistami od multimediów, z reżyserem przede wszystkim. Teraz średnio mamy na to jakieś 3 miesiące, ale zdarza się, że musimy się wyrobić nawet w krótszym okresie czasu.
Jerzy, ty miałeś takie ulubione swoje powiedzenie, że właściwie spełniamy w teatrze każde marzenie reżysera, scenografa, każde niemożliwe. Ewentualnie można się udać tutaj do świątyni, która jest po sąsiedzku.
Tak, ja nad biurkiem miałem taki na formacie A4 napisane dla scenografów, że zrobimy wszystko, co wymyślicie, ale w sprawie cudów zapraszam naprzeciwko. Bo niekiedy to tak jest, że to nie chodzi o cuda, tylko że no oni mają swoje wymyślone jakieś projekty, które trzeba zrealizować i czasem w pierwszym dniu przemyśleń ja mówię, idę do domu się z tym przespać, bo to nie jest możliwe, żeby to od razu tak
zrealizować.
Tylko, że przedtem tu w teatrze było w dziale technicznym 32 osoby, w tej chwili zostało 3. I pracownia krawiecka, nie liczymy obsługi sceny, bo no, oni byli zawsze.
Czyli co, nowoczesność weszła do teatru i zastąpiła ludzi?
Raczej ekonomia. Po prostu zlecamy bardzo dużo prac na zewnątrz firmom prywatnym, budowę scenografii, niektóre usługi krawieckie. Z racji właśnie tego, że mamy bardzo krótki czas realizacji, no i z racji ekonomii po prostu, tak? Utrzymywanie bardzo dużych zespołów technicznych stało się dla teatru z czasem nieopłacalne.
A te zmiany techniczne, które nastąpiły przez te wszystkie lata, pomagają żyć czy przeszkadzają? Przychodzi reżyser, wspomnieliśmy o tym, i mówi: mam taki pomysł, żeby jeszcze do spektaklu dołożyć pokaz multimedialny, a jeszcze laserowe światła, a jeszcze coś. To przeszkadza czy pomaga?
To bardzo ciężko jest ocenić. Na pewno praca techniki stała się mniej fizyczna. Tak, więcej pracy operatorzy mają dzisiaj z komputerami, z technologiami właśnie multimedialnymi. Programują światła, tak? Dzisiaj ich praca w dużej mierze stali się kluczowymi członkami zespołu teatralnego, przez to, że nieraz kreują efekty specjalne, zapisują to wszystko, oczywiście w konsultacji z reżyserem, ale ich rola rośnie.
Pan, panie Jerzy, musiał się tego wszystkiego w tym czasie nauczyć, czyli przejść z pracy, my to ładnie nazywamy analogowej, do pracy cyfrowej, i nie buntował się pan. A co to? Ja już się więcej uczyć nie będę.
A może się buntował?
No nieraz różne były przemyślenia i tak dalej, bo dawniej przy konsolecie do świateł, przy takim spektaklu średnio skomplikowanym pracowało 3 osoby. 2 osoby zapinało efekty na polach, a 1 osoba to wprowadzała. Dzisiaj ogromny, skomplikowany spektakl prowadzi 1 człowiek, bo te wszystkie operacje wykonuje komputer. Także to...
No dobrze,
tak, jak i sprawy akustyczne. Dawniej ZK-140T magnetofon i akustyk siedział razem z inspicjentem tu na dole. Potem poszedł na górę i podgląd miał za pomocą kamery TPK-16, jak pamiętam, czyli takie kamery przemysłowe. I to było tak z tymi kamerami, że no trzeba puścić dźwięk i już się musi dźwięk zakończyć. A elektrycy, oświetleniowcy wyłączyli światło. Ona miała taką dużą bezładność, że ten obraz jeszcze widniał na monitorze, a kurtyna była zasunięta.
Ale wiecie, dzisiaj, jeżeli te nowe technologie wkraczają i w ogóle ta technika, no... Ten świat na scenie jest absolutnie uwodzicielski. Mnie się wydaje, że bardzo wielu reżyserów korzysta też z języka filmu, kina, telewizji, prawda? Teatr stał się bliski tego typu wypowiedziom i korzysta się z tego, co właściwie przyrodzone produkcji filmowej w teatrze.
Oczywiście, można powiedzieć, że ta klasyczna scena dzisiaj bez tych dodatków, bez kamer, bez ekranów, jest już w teatrze bardzo rzadka. Chociaż niektórzy tęsknią za tym klasycznym teatrem tradycyjnym, cichym również, tak?
Pan Jerzy kiwa głową, że on.
Oczywiście. No, początkowo musieliśmy kupić urządzenia oświetleniowe, które sprawiały dość duży hałas, czyli już ten odbiór widza, który jednak słyszał ten szum, no był utrudniony, prawda? To są te koszty tej transformacji technologicznej, więc trzeba to zrównoważyć. Za każdym razem podejść do tego w taki sposób, żeby zobaczyć, co się opłaca, żeby nie stracić tego ducha teatru, a tą nowoczesność jednak przemycić, żeby ten produkt był atrakcyjny dla widza.
To proszę pozwolić jeszcze na koniec przypomnieć człowieka, którego Państwo Teatr i my radio wyrywaliśmy sobie nawzajem.
Tak jest.
Ponieważ był niezwykły, miał tak czułe ucho i tak piękną duszę, którą pokazywał przez muzykę, że trudno było się o niego nie kłócić. Tym człowiekiem był Zbyszek Krasny, dziennikarz muzyczny, tak, Polskiego Radia Rzeszów i
realizator dźwięku
w teatrze.
Jerzy, ty pracowałeś ze Zbyszkiem wiele, wiele lat.
No, ze Zbyszkiem pracowałem, z Andrzejem Dojnikiem, tak, też pracownikiem. A coś opowiem jeszcze taką anegdotę z Andrzejem. Mamy premierę tu w teatrze, bajki. W sobotę ogłaszają stan wojenny w nocy. No i my tu jesteśmy, bo spotkanie takie po premierze. I Andrzej mówi: słuchaj, idziemy do radia. Teraz po drodze, my idziemy do radia, a przed wejściem do radia już stoi wojsko. Wojskowy stoi i nie wpuścił nas. Wracając do tej premiery jeszcze, to była sobota, ja w poniedziałek albo we wtorek, nie pamiętam. W związku z tym, że telefony nie działały, nic nie działało, to wszystko było takie nieskoordynowane do końca. Idę na pocztę, bo w tym spektaklu brały udział pirotechnika, dymy i takie wybuchy. I to nam przygotowywał taki pułkownik w stanie spoczynku w Warszawie. Idę na pocztę, nadaję telegram, no bo nie mogę zadzwonić. A nikt nie wie jeszcze, że my przez 2 tygodnie nie będziemy grać. Idę na pocztę i wysyłam telegram. Pułkownik tam taki i taki. Proszę przygotowanie 100 ładunków wybuchowych i 100 dymnych. I słuchajcie, nie doszedłem do teatru.
Już byłeś.
Milicja stoi i hop, i komenda wojewódzka policji. Po co, na co, za co,
które. Mówiąc krótko, teatr i życie blisko z sobą są związane.
Taka była historia.
Bardzo wam dziękujemy. Kłaniamy się wszystkim, którzy pracują w teatrze i powodują,
i
że
ich.
Te widowiska są takie, jakie są i uwodzą nas. Jerzy Lubas, Krzysztof Jawniak, bardzo wam dziękuję.
Dziękujemy również.